prawem po drodze.
Z roku na rok coraz częściej nasi rodacy skarżą się na usługi biur podróży, a tak naprawdę po powrocie z wycieczek zorganizowanych przez biura podróży coraz częściej składamy reklamacje. Szanowni Państwo, dzisiaj w programie Z prawem po drodze przypomnę tylko drugie wydanie nowego programu na antenie Radia Doxa. Właśnie tematyka związana z naszymi wyjazdami wakacyjnymi i nie tylko przecież, bo co tu dużo mówić, wrzesień to miesiąc świetny na wyjazdy, choćby z tego powodu, że zwykle te ceny są dużo, dużo niższe niż w pełnym sezonie lipcowo-sierpniowym. Z tej strony mikrofonu Mariusz Piestrak, witam się z Państwem jak co tydzień. Po drugiej stronie naszego studia, po drugiej stronie mikrofonu, pani Aleksandra Dyja, prawnik, mecenas z jednej z opolskich kancelarii.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Być może Państwo słuchali nas przed tygodniem w naszym pierwszym programie z cyklu Z prawem po drodze gościliśmy trzy prawniczki z jednej z opolskich kancelarii. Obiecałam Państwu, że jak się tylko nam uda, to będę starał się wszystkie trzy panie zapraszać. W dzisiejszym programie się nie udało. Pani mecenas, zacząłem od tego problemu związanego z wyjazdami Polaków najczęściej za granicę, z wyjazdami zorganizowanymi przez tour operatorów, przez biura podróży. No i zwykle jest tak, że coś złego się na tym wyjeździe dzieje. Po powrocie klient próbuje dochodzić swoich roszczeń. Ale chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym przynajmniej programie postarali się troszeczkę wyprzedzić te negatywne zdarzenia, wyprzedzić fakty. Chciałbym, żeby Polak nie był mądry po szkodzie, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie o tym, o co trzeba zadbać przed wyjazdem, żeby po pierwsze spędzić jak najbardziej mile ten urlop, no i żeby potem po tym urlopie zostały tylko miłe, sympatyczne wspomnienia.
Życzmy wszystkim turystom właśnie takich miłych wspomnień i tego, żeby nie musieli składać reklamacji. To może faktycznie tytułem wstępu. Wydaje mi się, że nie zawsze uda się zapobiec wszelkim gdzieś tam niebezpieczeństwom związanym z podróżą. To już nie tylko takim, które by faktycznie prowadziły do jakiejś szkody na osobie czy na mieniu, ale faktycznie o pewne rzeczy możemy zadbać już przed wyjazdem. I przede wszystkim to jest to, co najważniejsze i zawsze mówię to wszystkim moim klientom, czytać umowę, którą się podpisuje. Kiedy wyjeżdżamy na urlop, przede wszystkim na ten długo oczekiwany urlop, to bardzo dużo czasu spędzamy na tym, aby dobrze wybrać ofertę, żeby na ten hotel pasował, żeby to miejsce było takie, które spełnia wszelkie nasze oczekiwania, ale kiedy już jesteśmy na etapie podpisywania umowy, no to może niekoniecznie w napływie emocji tą umowę faktycznie czytamy, a ta umowa jest bardzo ważna.
Mhm. A jeśli nawet ją czytamy, to mam wrażenie nie zawsze, jak to się mówi, ze zrozumieniem.
A to też prawda. Niemniej jednak akurat te umowy, które są związane z usługami turystycznymi, wydają się nie być tak skomplikowane jak na przykład umowy o usługi bankowe.
Także wydaje mi się, właśnie, że o to tutaj też chciałam zapytać. Czy mamy tutaj do czynienia z podobnym skomplikowaniem? Czy jest ten problem, że powiedzmy ta firma, ten tour operator, biuro podróży celowo umowę napisze takim słownictwem, dobierając takich profesjonalizmów i takich prawniczych zwrotów, żeby ten przeciętny Kowalski miał po prostu problem z czytaniem, ze zrozumieniem, bo co tu dużo mówić, często jest po prostu nam wstyd przyznać się, przepraszam bardzo, ja nie rozumiem.
Nie może być nam wstyd. Tak mogę panu odpowiedzieć na pytanie. Nie jestem w stanie panu powiedzieć, czy to są jakieś zabiegi celowe, dlatego że umowy są tak naprawdę indywidualne. Jedna może być skonstruowana prostszym językiem, a druga bardziej trudnym. Niemniej jednak każdy przed podpisaniem umowy może prosić o jej wzór, żeby zabrać ją do domu i żeby tam się z nią na spokojnie zapoznać, bo każdy przecież może o to poprosić. A poza tym, tak jak mówię, raczej te umowy o usługi turystyczne nie są tak skomplikowane i to, na co musimy szczególnie uważać, no to oczywiście miejsce, ale też kategoria hotelu, do którego jedziemy, kategoria środka transportu, czas przejazdu, wiadomo cena, no bo to nas najbardziej interesuje.
No mam wrażenie, że często to ona decyduje i też trochę tak jest, że szukamy takich atrakcji, które czasami po prostu, które zwykle nie powinny się zdarzyć. I czasami tak ten Kowalski, jeśli złapie tą podobno promocyjną cenę, to trochę wyłącza myślenie. I wtedy trochę przestajemy myśleć o tym, że chwila, hola, hola, przecież to niemożliwe, żebym za tą cenę dostał takie i takie usługi, taki piękny hotel z takim pięknym widokiem.
No na pewno trzeba do tego podchodzić i ostrożnie, niemniej jednak, jeżeli, to już niezależnie od tego, ile tak naprawdę ta usługa kosztuje i dlaczego została ona wyceniona w takiej promocyjnej cenie, bo może przecież wiązać się to na przykład z bliską datą wyjazdu. Mhm. Natomiast jeśli w tej umowie pisze, że jest to hotel pięciogwiazdkowy z widokiem na morze, to taki hotel w tej cenie i ja muszę otrzymać, skoro taką umowę podpisałam. I tutaj też zwracam uwagę, żeby ten przyszły turysta zwrócił uwagę też na wszelkie broszury, na reklamy, które przecież są udostępniane przez tur operatorów, przez organizatorów turystyki, który też ma obowiązek zwrócić uwagę klientowi na pewne istotne elementy, co też potem ma odzwierciedlenie w umowie. Także nawet jeśli jest to cena promocyjna, to nie znaczy, że ja mam akceptować fakt, że jeśli przyjdę do hotelu, który miał być pięciogwiazdkowy z widokiem na morze, okazał się jednak hotelem trzygwiazdkowym z oficjalną taką kategoryzacją hotelu i z widokiem na przykład na ogród, bo to już jest niespełnienie świadczenia z umowy. Mhm.
No, jeśli na ogród, to myślę sobie, jeszcze nie ma wielkiej tragedii. Gorzej, jeśli...
Pominęłam te kwestie drastyczne.
Tak, owszem. Na szeroką arterię drogową.
Bądź na poziomie -1, a miało być na przykład na trzecim piętrze.
Na przykład, tak. Pani mecenas, jeszcze jedna kwestia związana z czytaniem tych umów i w ogóle z samą konstrukcją takiej umowy. Czy tutaj te biura podróży, tour operatorzy, tworząc taką umowę, muszą się trzymać jakichś wytycznych? Od czasu do czasu słyszymy, przywoływaliśmy już ten temat umów bankowych, umów kredytowych. Od czasu do czasu na przykład UOKiK sugeruje różnego rodzaju zmiany, upraszczanie tych umów. Czy zna Pani takie przypadki, jeśli chodzi o umowy właśnie przy wyjazdach zagranicznych?
Znaczy każde biuro podróży, każdy organizator pewnie posługuje się swoimi wzorami umów i na podstawie takich właśnie wzorów zawiera umowy z klientem. Natomiast mamy oczywiście ustawy, jest to regulowane ustawowo, jest ustawa o usługach turystycznych, która mówi, że umowa powinna określać pewne minimum i to każdy organizator turystyki musi spełnić. W istocie, jeśli Pan mówi już tak naprawdę o UOKiK-u, to naturalnie, kiedy w tego typu wzorach umów, bądź w ogólnych warunkach umów mających zastosowanie do tych umów, pojawiają się tak zwane klauzule abuzywne, czyli klauzule, które nie powinny się znaleźć w obrocie z konsumentem, bo o takim tutaj mowa, no to wtedy w istocie takie biuro może zostać pociągnięte do odpowiedzialności i taki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może doprowadzić do tego, że dany zapis z danego wzoru umów powinien być usunięty. To się faktycznie zdarza. Natomiast ustawa w istocie podaje nam pewne minimum i to jest między innymi cena, miejsce, czas trwania, kategoria, środka transportu, na przykład ilość posiłków, tego typu kwestie w umowie muszą się znaleźć.
Mhm. Czyli również kwestia wyżywienia, bo to też jest ten problem, z którym chyba najczęściej się na wyjazdach spotykamy, że to wyżywienie nie to, że nam nie smakuje, ale nie odpowiada tej ofercie, która wcześniej była w folderze.
Tu jest problem z tym wyżywieniem, tak przynajmniej w mojej ocenie, dlatego że pytanie, czy tu jest już mowa o niespełnieniu świadczenia, bo na przykład miały być 3 posiłki dziennie, a są tylko 2, no to ewidentnie jest to niespełnienie świadczenia. Czy jest to po prostu nasze subiektywne odczucie, bo naszym zdaniem śniadania były monotonne. Także to już jest kwestia tak naprawdę indywidualna i oceny już indywidualnego przypadku.
Szanowni Państwo, zaczyna się robić coraz ciekawiej. Zostańcie z nami za moment, wracamy do rozmowy. Dzisiaj w studiu pani Aleksandra Dyja, prawnik, a rozmawiamy oczywiście na temat naszych wyjazdów wakacyjnych i problemów z nimi związanych. W programie Sprawem po drodze wracamy do naszej rozmowy. No właśnie, rozmowy o wyjazdach wakacyjnych, z tym, że dzisiaj w naszym programie mamy wszystkich Państwa nieco ostrzec. Ostrzec przed nieuczciwymi tour operatorami, nieuczciwymi biurami podróży. W gruncie rzeczy chodzi o to, żebyśmy mieli większą świadomość przed podpisaniem umowy, no i oczywiście przed wybraniem się na ten bardzo często wymarzony urlop. W studiu pani Aleksandra Dyja, prawnik z jednej z opolskich kancelarii. Pani mecenas, przed momentem rozpoczęliśmy omawianie samej umowy, którą podpisujemy przed wyjazdem z tour operatorem czy z biurem podróży. Ta umowa powinna zawierać elementy, które są nieodzowne, tak? W sensie one są wymagane ustawą. Jeśli my nie mamy tej świadomości i ta umowa nie zawiera wszystkich elementów, to oznacza, że to już są jakieś podstawy do reklamacji? Nawet jeśli wyjazd nam się podoba?
Znaczy generalnie umowa o świadczeniu usług turystycznych powinna być na piśmie. Natomiast trudno, żeby tutaj tak naprawdę osoba, która wybiera się na daną imprezę turystyczną, ponosiła negatywne konsekwencje tego, że coś powinno się znaleźć w umowie, a tego nie ma. Niemniej jednak na to uczulam, żeby jednak zwracać uwagę na to, co jest w umowie, bo przecież chociaż nie każdy ma świadomość, że taka ustawa o usługach turystycznych funkcjonuje, a co już dalej idące, jaka ma treść i że jest tam taki artykuł, który faktycznie stanowi, co ma się w tej umowie zawrzeć, bo nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle o tym myśli przed wyjazdem. Natomiast w zasadzie to jest takie zdroworozsądkowe podejście, no bo skoro ja podpisuję w umowę i w tej umowie nie jest napisane, że jadę do Egiptu, no to coś przecież jest nie tak. Jeśli w umowie nie jest napisane, że tam lecę samolotem, no to przecież nie muszę znać ustawy, żeby się o to upomnieć.
Ale na przykład jeśli nie mam informacji, gdzie będzie umiejscowiony mój pokój, jaki będzie miał widok?
To wtedy żądam tego, żeby jednak w umowie się to znalazło, że chciałabym bardzo, aby w umowie się to znalazło, albo na przykład, żeby załącznikiem tej umowy była jakaś oferta, która została mi wcześniej przedstawiona i gdzie ewidentnie pisało, że ma to być pokój z widokiem na morze. Bo czasem w istocie jest tak, że to nie jest skonkretyzowane tak aż bardzo szczegółowo, ale czasem dopłacamy za ten widok za morze, więc na morze, więc jeśli chcemy ten widok mieć i już za niego dopłacamy, to miejmy to w umowie.
Natomiast jeśli tak naprawdę nie znalazło się to w umowie, nie było to przedmiotem oferty, to tutaj chyba nie mamy my jako klient możliwości później żądania jakichkolwiek roszczeń. Nie możemy żądać jakiegokolwiek zadośćuczynienia, bo na przykład okazało się, że ten pokój ani ładnego widoku nie ma, ani w ogóle nie jest specjalnie nasłoneczniony i nie ma w nim na przykład klimatyzacji.
To znaczy, ja powiem w ten sposób. Wiadomo, że nie wszystko może się znaleźć w umowie, tym bardziej, że ustawa pokazuje nam pewne minimum. I to, co istotne, a co też powinnam podkreślić, to, o czym tutaj dzisiaj mówimy, to są, wiadomo, takie bardzo ogólne zasady i na pewno trzeba zawsze to rozważać w kategoriach indywidualnego przypadku. Natomiast jeśli my idziemy do organizatora turystyki i on nam pokazuje jakąś broszurę, konkretną ofertę, długopisem nam zaznacza pewne kwestie, mówi nam, tutaj będzie pokój na morze, tutaj będzie ten hotel, nie wiem, posadowiony w odległości 120 metrów od morza na przykład, to ja przecież tą broszurę mam w domu i mogę potem tą broszurę okazać, bo to jest właśnie ten konkretny hotel.
No właśnie, ale musimy mieć jakieś dowody, tak? Jeśli nie ma w umowie, tak, no to może być na ulotce,
tak,
na ofercie.
I warto takie dowody zbierać, nie tylko na urlopie, ale też przed urlopem. Jeśli jest jakaś oferta w internecie i tą ofertę sobie zobaczyłem w internecie, to zapisać sobie tą stronę, zrobić tak zwanego print screena, wydrukować, ale też zachować plik źródłowy, żeby po prostu mieć dowód.
Krótko mówiąc, dmuchamy na zimne, bo nigdy nie wiadomo, co będzie faktycznie na miejscu.
Ja bym nawet powiedziała, że tutaj pan tak powiedział, dla mnie to zbyt trochę za daleko idące, że musimy się zabezpieczyć przed nieuczciwymi organizatorami turystyki. Ja bym tego tak nie nazwała. Czasem po prostu się zdarza, że coś nie spełnia naszych oczekiwań i w istocie na przykład gdzieś tam jedziemy i hotel nas ulokuje nie w tym pokoju, który zapewniał organizator turystyki i może czasem ten organizator nawet po prostu nie wie, że tak się dzieje, a jednak za to odpowiada.
Dobrze, tutaj pełna zgoda. To jest forma zabezpieczenia. Powiedzmy jeszcze o ubezpieczeniu, czyli tym elemencie, bez którego chyba żadna z osób już aktualnie nie wyjeżdża za granicę, zwłaszcza poza Unię Europejską, no bo jednak w Unii Europejskiej spora część z nas bazuje na tak zwanych kartach EKUS. O czym trzeba pamiętać przed wyjazdem w kontekście ubezpieczenia?
Sprawdzić sobie ogólne warunki ubezpieczenia. Generalnie z ustawy wynika obowiązek, który ciąży na organizatorach turystyki, na tych, którzy organizują imprezy turystyczne za granicą właśnie, o których pan pyta, Oni mają obowiązek zawrzeć na rzecz osób, które uczestniczą w tych imprezach, umów ubezpieczenia. I to są umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Niemniej jednak trzeba zawsze sobie spojrzeć na te ogólne warunki ubezpieczenia i zobaczyć, od czego my tak naprawdę jesteśmy ubezpieczeni. Bo to jest tak naprawdę kwestia też indywidualna, odnosząca się do danego klienta. Może być przecież tak, że na coś chorujemy i możemy się obawiać, że coś nas spotka za granicą. I wtedy warto się po prostu doubezpieczyć. Spatrzymy, gdzie to ubezpieczenie, w których przypadkach jest wyłączone i się po prostu doubezpieczamy.
Krótko mówiąc, czytanie ze zrozumieniem, tym razem OWU.
Jest podstawą.
No tak, z tym, że sama pani wie, że ogólne warunki ubezpieczenia często to jest kilka, może i kilkanaście stron, bardzo często drobnym drukiem. Na co zwracać uwagę w samym OWU?
Ja odpowiem jakby panu taką może anegdotą, natomiast kiedy ja podpisuję jakąkolwiek umowę gdziekolwiek, to zawsze słyszę z drugiej strony, pani jest prawnikiem, dlatego że pani to czyta. Więc w zasadzie problem może nie zawsze jest w tym drobnym druku, tylko też w tym, że my po prostu nie chcemy tego czytać, bo odstrasza nas to, że to ma więcej niż 3 strony. Jeśli to jest drobnym drukiem, a nie powinno być, ale jeśli jest to takim drobnym drukiem, że ja tego nie widzę, to proszę, żeby mi to wydrukowano większą czcionką i zabieram do domu. I przychodzę następnego dnia i się pytam, co to znaczy.
Gorzej, jeśli ze strony organizatora słyszę, no wie pan, to jest tylko i wyłącznie oferta last minute, która obowiązuje tylko dzisiaj. Spotkała pani tego typu oferty? Jest ich mnóstwo w internecie, na przykład od pewnego czasu obserwuję mnóstwo takich ofert, które mi jako potencjalnemu klientowi nie dają miejsca na zastanowienie właściwie. A co dopiero wczytanie się w te wszystkie
dokumenty? Oczywiście, ale to już nie może być wina w mojej ocenie organizatora turystyki, że dany klient decyduje się na ofertę last minute dlatego, że jest po prostu tańsza. Co nie oznacza, że organizator w tym momencie nie ma obowiązków. No on przecież to wszystko udostępnia. Na mnie teraz ciąży to, że mam nie cały dzień, ale na przykład tylko 2 godziny na podjęcie decyzji. Ale mam ten czas i nikt mnie nie stawia pod murem, żebym sobie tego nie przeczytała.
Szanowni Państwo, jak sami słyszycie, jest mnóstwo rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę przed wyjazdem. Natomiast mamy tutaj jedno poważne ograniczenie. Nasz program, no już właściwie powinien się zakończyć. Ograniczony czas antenowy nie oznacza bynajmniej, że do tematu nie wrócimy. Nie mówiłem tego jeszcze w dzisiejszym programie, ale cały czas zachęcamy Państwa do przesyłania do nas zapytań, wątków, które chcielibyście Państwo, żeby w tym programie zostały poruszone. Czekamy na maile. prawo@doxa.fm, prawo@doxa.fm. Prosimy o Państwa pytania, ewentualnie tematy na przyszłe audycje. Ja już Państwu obiecuję tutaj razem z panią mecenas, że do tematu naszych wyjazdów wrócimy, ale myślę sobie za kilka tygodni, jak się spotkamy po raz kolejny, porozmawiamy sobie jak gdyby już od tej drugiej strony, czyli co będzie w sytuacji, kiedy ten przysłowiowy Kowalski wraca z urlopu, ale z tego urlopu jest kompletnie niezadowolony i nie dlatego, że pogoda się nie udała, tylko dlatego, że jego umowa i oferta, którą wcześniej wykupił, na przykład drogą internetową, kompletnie nie miała się do tego, co spotkał na miejscu. I ten wyjazd wcale taki wymarzony jednak się nie okazał. Pani Aleksandro, za kilka tygodni znowu zapraszam na antenę. Do usłyszenia wszystkim Państwu. Ja nazywam się Mariusz Piestrak, a dzisiaj naszym gościem, ekspertem była polska prawnik, pani Aleksandra Dyja. Do usłyszenia za tydzień.
Po drodze. Mariusz Piestrak i przedstawicielki Opolskiej Palestry zapraszają.
Radio Doxa. Wiemy, co dobre.